Państwowa Komisja do spraw poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego. Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Poziom średni ogólny B2. Rozumienie ze słuchu. 5 zadań. Proszę uważnie słuchać nagrań. Przerwy między nagraniami proszę wykorzystać na zapoznanie się z zadaniami oraz na poprawę błędów i zastanowienie się nad brakującymi informacjami. Przed każdym nagraniem usłyszą Państwo sygnał. Uwaga! Proszę teraz obejrzeć cały test. Uwaga, zaczynamy test. Zadanie pierwsze. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga, nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie. Przykład.
Czy dziecko powinno być karane? No, zapewne, gdyby zebrać 100 psychologów, to usłyszelibyśmy 150 wersji odpowiedzi na to pytanie. Odpowiadam ja, Aleksandra Piotrowska. Tak, dziecko powinno być karane. Byleby nie była to taka metoda oddziaływania na dziecko, która jest naszą główną i ulubioną metodą. Karanie musi stanowić część arsenału różnych metod, którymi się posługujemy. A jak rozumiem kary, kara fizyczna jest wykluczona.
Jeden.
Czarny banan, pomidor z pomarszczoną skórką, uschnięty koperek, przedwczorajszy chleb. Zanim je wyrzucisz, obejrzyj nasz program. Będziemy stać na straży zdrowej, smacznej i odpowiedzialnej kuchni, w której wszystko dostaje drugie życie. To najwyższy czas, żeby nauczyć się, jak planować i robić zakupy, przechowywać żywność oraz gotować tak, by oszczędzać pieniądze. Zapraszamy na nasz program od 3 lipca.
Dwa.
Przed nami zupełnie nietypowy ranking. Proszę jednak nie liczyć na listę najtańszych podróży. Zdradzimy tajemnicę?
Tak. Na pierwszym miejscu tego rankingu jest Aleja Gwiazd w USA. W tym roku słynna hollywoodzka aleja uzyskała ocenę 3,42 w 10-stopniowej skali. Dlaczego tylko tyle? Pomyślą Państwo, że może drogo i pewnie do tanich taka wycieczka nie należy, że baza noclegowa oferuje kiepską jakość za duże pieniądze. Pewnie coś w tym jest. Ale okazuje się, że czynnikiem decydującym o przyznaniu pierwszego miejsca w rankingu są połamane płyty chodnikowe. Wieczne tłumy na ulicach, bezdomni. A to niezbyt dobrze wygląda na zdjęciach udostępnianych znajomym na Instagramie czy Facebooku. Dlatego to Aleja Gwiazd zwyciężyła w klasyfikacji na najbardziej rozczarowującą atrakcję turystyczną. Na podium obok niej znalazły się Wielki Bazar w Stambule i Taj Mahal w Indiach.
Trzy.
Na którą umówiłeś na jutro Piotrusia?
Piotrusia?
Nie mów mi, że zapomniałeś. Przecież on już nic nie widzi przez tę grzywkę, a kiedy ściągnie czapkę, to kumple się z niego śmieją, że wygląda, jakby go piorun trafił.
Rany! No zupełnie wypadło mi z głowy. Ale zaraz zadzwonię i umówię go na jutro.
Jutro przecież chcieliśmy odwiedzić dziadków.
Dobrze, a kto powiedział, że musimy być u nich o 10:00? Przecież wizyta Piotrka nie zajmie nam połowy dnia. Raz, dwa, załatwimy sprawę i w drogę. Cztery.
Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała 9 stycznia, że jest epidemia, a algorytm, który korzysta ze sztucznej inteligencji, już 31 grudnia wiedział o tym, że taka epidemia jest.
Ale jak to działa? Jak to funkcjonuje? Na jakiej zasadzie?
No przede wszystkim zawdzięczamy to wszystko danym, bo jesteśmy otoczeni mnóstwem danych. Tak jakbyśmy mieli porównać, ile na przykład w 2012 roku ludzkość generowała danych i podzielili te dane przez liczbę mieszkańców Ziemi, no to wychodzi, że jedna osoba taka przeciętna w 2012 roku generowała 512 megabajtów danych, ale w 2025 roku tych danych będzie 120 razy więcej. I dzięki tym danym, które są dla sztucznej inteligencji tym, czym jest paliwo dla naszych samochodów, ta sztuczna inteligencja może pracować i takie właśnie wspaniałe rzeczy robi.
Przykład.
Czy dziecko powinno być karane? No, zapewne, gdyby zebrać 100 psychologów, to usłyszelibyśmy 150 wersji odpowiedzi na to pytanie. Odpowiadam ja, Aleksandra Piotrowska. Tak, dziecko powinno być karane. Byleby nie była to taka metoda oddziaływania na dziecko, która jest naszą główną i ulubioną metodą, karanie musi stanowić część arsenału różnych metod, którymi się posługujemy. A jak rozumiem kary, kara fizyczna jest wykluczona.
Jeden.
Czarny banan, pomidor z pomarszczoną skórką, uschnięty koperek, przedwczorajszy chleb. Zanim je wyrzucisz, obejrzyj nasz program. Będziemy stać na straży zdrowej, smacznej i odpowiedzialnej kuchni, w której wszystko dostaje drugie życie. To najwyższy czas, żeby nauczyć się, jak planować i robić zakupy, przechowywać żywność oraz gotować tak, by oszczędzać pieniądze. Zapraszamy na nasz program od 3 lipca.
Dwa.
Przed nami zupełnie nietypowy ranking. Proszę jednak nie liczyć na listę najtańszych podróży. Zdradzimy tajemnicę?
Tak, na pierwszym miejscu tego rankingu jest Aleja Gwiazd w USA. W tym roku słynna hollywoodzka aleja uzyskała ocenę 3,42 w 10-stopniowej skali. Dlaczego tylko tyle? Pomyślą Państwo, że może drogo i pewnie do tanich taka wycieczka nie należy, że baza noclegowa oferuje kiepską jakość za duże pieniądze. Pewnie coś w tym jest. Ale okazuje się, że czynnikiem decydującym o przyznaniu pierwszego miejsca w rankingu są połamane płyty chodnikowe. Wieczne tłumy na ulicach, bezdomni. A to niezbyt dobrze wygląda na zdjęciach udostępnianych znajomym na Instagramie czy Facebooku. Dlatego to Aleja Gwiazd zwyciężyła w klasyfikacji na najbardziej rozczarowującą atrakcję turystyczną. Na podium obok niej znalazły się Wielki Bazar w Stambule i Taj Mahal w Indiach.
Trzy.
Na którą umówiłeś na jutro Piotrusia?
Piotrusia?
Nie mów mi, że zapomniałeś. Przecież on już nic nie widzi przez tę grzywkę, a kiedy ściągnie czapkę, to kumple się z niego śmieją, że wygląda, jakby go piorun trafił.
Rany, no zupełnie wypadło mi z głowy. Ale zaraz zadzwonię i umówię go na jutro.
Jutro przecież chcieliśmy odwiedzić dziadków.
Dobrze, a kto powiedział, że musimy być u nich o 10:00? Przecież wizyta Piotrka nie zajmie nam połowy dnia. Raz, dwa, załatwimy sprawę i w drogę. Cztery.
Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała 9 stycznia, że jest epidemia, a algorytm, który korzysta ze sztucznej inteligencji, już 31 grudnia wiedział o tym, że taka epidemia jest.
Ale jak to działa? Jak to funkcjonuje? Na jakiej zasadzie?
No przede wszystkim zawdzięczamy to wszystko danym, bo jesteśmy otoczeni mnóstwem danych. Tak jakbyśmy mieli porównać, ile na przykład w 2012 roku ludzkość generowała danych i podzielili te dane przez liczbę mieszkańców Ziemi, no to wychodzi, że jedna osoba taka przeciętna w 2012 roku generowała 512 megabajtów danych, ale w 2025 roku tych danych będzie 120 razy więcej. I dzięki tym danym, które są dla sztucznej inteligencji tym, czym jest paliwo dla naszych samochodów, ta sztuczna inteligencja może pracować i takie właśnie wspaniałe rzeczy robi.
Koniec zadania pierwszego. Zadanie drugie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Dziś w spotkaniach z historią mówimy o początku dynastii Jagiellonów w Polsce. Przybliżymy Państwu czasy królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły. Królowa Polski Jadwiga, tak jak święta Kinga, pochodziła z Węgier i w dniu swojego ślubu miała ukończone 12 lat. Jej mężem miał zostać Jagiełło, wielki książę litewski, który był od niej dużo starszy. Decyzja o małżeństwie Jadwigi i Jagiełły była podyktowana kwestiami politycznymi. Wynikało to z potrzeby zjednoczenia sił w walce z rosnącym w siłę zakonem krzyżackim. To dlatego Jadwiga musiała zerwać zaręczyny z austriackim księciem, z którym początkowo nawet chciała uciec z Wawelu. Z kolei Jagiełło na 3 dni przed ślubem musiał w Krakowie przyjąć chrzest, bo wtedy Litwa była jeszcze krajem pogańskim. Akt ten rozpoczął proces chrystianizacji Litwy. Tak jak kiedyś Czechy szerzyły wiarę na wschodzie, tak teraz zrobiła to Polska na północy. Jadwiga z Jagiełłą stworzyli dobry związek, a królowa szybko stała się ulubienicą prostych ludzi. Kiedy dzięki niej budowano kościół na piasku w Krakowie, osobiście doglądała robót. Kiedyś zobaczyła zasmuconego kamieniarza. Zapytany, wyżalił się, że w domu leży ciężko chora żona, a on nie ma pieniędzy na lekarstwa. Jadwiga nie zastanawiała się długo, zerwała ze swego bucika złotą klamrę ozdobioną klejnotami i oddała robotnikowi, aby ratował żonę. Przez przypadek postawiła bosą stopę na mokrym wapnie. Powstały w ten sposób ślad, wdzięczny robotnik wmurował w ścianę kościoła, gdzie można go oglądać do dziś. Po śmierci królowej Jadwigi, król Jagiełło, choć pozbawiony jej wsparcia, dalej prowadził mądrą politykę. Budował potęgę państwa. W bitwie pod Grunwaldem pokonał zakon krzyżacki, wzmacniał związki Polski z Litwą i wspierał misje chrześcijańskie w tej części świata. A chociaż był analfabetą, odnowił upadający uniwersytet, nazwany później na jego cześć Uniwersytetem Jagiellońskim. Dziś w spotkaniach z historią mówimy o początku dynastii Jagiellonów w Polsce. Przybliżymy Państwu czasy królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły. Królowa Polski Jadwiga, tak jak święta Kinga, pochodziła z Węgier i w dniu swojego ślubu miała ukończone 12 lat. Jej mężem miał zostać Jagiełło, wielki książę litewski, który był od niej dużo starszy. Decyzja o małżeństwie Jadwigi i Jagiełły była podyktowana kwestiami politycznymi. Wynikało to z potrzeby zjednoczenia sił w walce z rosnącym w siłę zakonem krzyżackim. To dlatego Jadwiga musiała zerwać zaręczyny z austriackim księciem, z którym początkowo nawet chciała uciec z Wawelu. Z kolei Jagiełło na 3 dni przed ślubem musiał w Krakowie przyjąć chrzest, bo wtedy Litwa była jeszcze krajem pogańskim. Akt ten rozpoczął proces chrystianizacji Litwy. Tak jak kiedyś Czechy szerzyły wiarę na wschodzie, tak teraz zrobiła to Polska na północy. Jadwiga z Jagiełłą stworzyli dobry związek, a królowa szybko stała się ulubienicą prostych ludzi. Kiedy dzięki niej budowano kościół na piasku w Krakowie, osobiście doglądała robót. Kiedyś zobaczyła zasmuconego kamieniarza. Zapytany, wyżalił się, że w domu leży ciężko chora żona, a on nie ma pieniędzy na lekarstwa. Jadwiga nie zastanawiała się długo, zerwała ze swego bucika złotą klamrę ozdobioną klejnotami i oddała robotnikowi, aby ratował żonę. Przez przypadek postawiła bosą stopę na mokrym wapnie. Powstały w ten sposób ślad, wdzięczny robotnik wmurował w ścianę kościoła, gdzie można go oglądać do dziś. Po śmierci królowej Jadwigi, król Jagiełło, choć pozbawiony jej wsparcia, dalej prowadził mądrą politykę. Budował potęgę państwa. W bitwie pod Grunwaldem pokonał zakon krzyżacki, wzmacniał związki Polski z Litwą i wspierał misje chrześcijańskie w tej części świata. A chociaż był analfabetą, odnowił upadający uniwersytet, nazwany później na jego cześć Uniwersytetem Jagiellońskim.
Koniec zadania drugiego. Zadanie trzecie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Czy papuga Kea to najbardziej wścibski ptak na świecie?
Przede wszystkim najbardziej inteligentny i najbardziej skory do psot. Nasza polska nazwa Kea to jest angielskie dźwięko naśladowcze kija i to jest mniej więcej głos, jaki one z siebie wydają. Farmer na Nowej Zelandii, jak słyszał ten głos, to sięgał po broń, bo chciał bronić owiec, bo Kea potrafiły wylądować na owcy na przykład i skubać ją, no bo znalazły źródło pokarmu. A owiec było dużo, no ale farmerzy reagowali nerwowo, w związku z czym Kea stały się bardzo rzadkie, potem objęto je ochroną, ale na Nowej Zelandii, jak się pojedzie samochodem, gdzie się zaparkuje w miejscu piknikowym, to zobaczymy ostrzeżenie. Uwaga, Kea. Jak się zostawi samochód, to może być tak, że na przykład będzie rozebrane koło zapasowe, jeżeli jest na zewnątrz. Zdarzało się już i tak, że były wyjmowane uszczelki z szyb, odkręcane lusterka. I to one robią z takim entuzjazmem, z taką radością, tak jakby to człowiek przyprowadził im zabawkę, bo one mniej więcej tak to traktują. Zrobiono testy na Keach i wyszło na to, że są to super inteligentne papugi. Niektórzy porównują ich inteligencję do 4-latka i myśmy tutaj mieli nawet takie różne eksperymenty z Keami. Na przykład, gdybyśmy w normalnej papudze wstawili pudełko kartonowe, to przeciętna papuga spędziłaby 2 dni w drugim końcu klatki, bojąc się w ogóle zejść, nie napiłaby się i nie zjadła i w ogóle nie wiedziałaby, co zrobić. A co robią Kee w takim wypadku? Ano meldują się natychmiast przy tym pudełku i robią w nim dziurki, zaglądają do środka i rozpakowują takie pudełko. Trwa to 15 minut. Mieliśmy taką sytuację, że zrobiliśmy dla nich taki zbiornik z wodą i ten zbiornik z wodą był spuszczany z takim zwykłym korkiem jak w zlewie. No ale ciągle ten korek gdzieś chowały i nie można było tego korka znaleźć, przynosiło się następny też znikał i w efekcie nie było wody, a one lubiły w tej wodzie sobie tam pobaraszkować, coś tam wynieść do tej wody, coś wynieść, te korki poginęły, nie ma tych korków, ale pewnego razu okazało się, że jest woda w basenie. No dobrze, zaglądamy, co tam się stało, okazuje się, że zatkany jest ten odpływ kulką od golfa. No, gdyśmy im dali takie kulki do zabawy, bo one sobie tymi kulkami rzucały i ta kulka idealnie pasowała do tego odpływu. Ja próbowałem tę kulkę wyjąć, nie dało się. Nie miałem jak tej kulki chwycić, bo ona w tym otworze siedziała dość głęboko.
Czy papuga Kea to najbardziej wścibski ptak na świecie?
Przede wszystkim najbardziej inteligentny i najbardziej skory do psot. Nasza polska nazwa Kea to jest angielskie dźwięko naśladowcze kija i to jest mniej więcej głos, jaki one z siebie wydają. Farmer na Nowej Zelandii, jak słyszał ten głos, to sięgał po broń, bo chciał bronić owiec, bo Kea potrafiły wylądować na owcy na przykład i skubać ją, bo znalazły źródło pokarmu. A owiec było dużo, no ale farmerzy reagowali nerwowo, w związku z czym Kea stały się bardzo rzadkie, potem objęto je ochroną, ale na Nowej Zelandii, jak się pojedzie samochodem i gdzie się zaparkuje w miejscu piknikowym, to zobaczymy ostrzeżenie. Uwaga, Kea. Jak się zostawi samochód, to może być tak, że na przykład będzie rozebrane koło zapasowe, jeżeli jest na zewnątrz. Zdarzało się już i tak, że były wyjmowane uszczelki z szyb, odkręcane lusterka. I to one robią z takim entuzjazmem, z taką radością, tak jakby to człowiek przyprowadził im zabawkę, bo one mniej więcej tak to traktują. Robiono testy na Keach i wyszło na to, że są to super inteligentne papugi. Niektórzy porównują ich inteligencję do 4-latka i myśmy tutaj mieli nawet takie różne eksperymenty z Keami. Na przykład, gdybyśmy w normalnej papudze wstawili pudełko kartonowe, to przeciętna papuga spędziłaby 2 dni w drugim końcu klatki, bojąc się w ogóle zejść, nie napiłaby się i nie zjadła i w ogóle nie wiedziałaby, co zrobić. A co robią Kee w takim wypadku? Ano meldują się natychmiast przy tym pudełku i robią w nim dziurki, zaglądają do środka i rozpakowują takie pudełko. Trwa to 15 minut. Mieliśmy taką sytuację, że zrobiliśmy dla nich taki zbiornik z wodą i ten zbiornik z wodą był spuszczany z takim zwykłym korkiem jak w zlewie. No ale ciągle ten korek gdzieś chowały i nie można było tego korka znaleźć, przynosiło się następny też znikał i w efekcie nie było wody, a one lubiły w tej wodzie sobie tam pobaraszkować, coś tam wynieść do tej wody, coś wynieść, te korki poginęły, nie ma tych korków, ale pewnego razu okazało się, że jest woda w basenie. No dobrze, zaglądamy, co tam się stało, okazuje się, że zatkany jest ten odpływ kulką od golfa. No, gdyśmy im dali takie kulki do zabawy, bo one sobie tymi kulkami rzucały i ta kulka idealnie pasowała do tego odpływu. Ja próbowałem tę kulkę wyjąć, nie dało się. Nie miałem jak tej kulki chwycić, bo ona w tym otworze siedziała dość głęboko.
Koniec zadania trzeciego. Zadanie czwarte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie. A.
Dom handlowy Witkac. To dom handlowy otwarty w listopadzie 2011 roku przy ulicy Brackiej 9 w Warszawie. Nazwa domu handlowego wywodzi się od ekscentrycznego polskiego artysty Stanisława Ignacego Witkiewicza. Witkacy mieszkał przy Brackiej 23. Dom dysponuje czterokondygnacyjnym parkingiem podziemnym, zdolnym pomieścić 187 samochodów.
B.
Hotel Intercontinental jest położony w samym centrum Warszawy, zaledwie 9,5 km od lotniska Chopina, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Warszawa Centralna, Pałacu Kultury i Nauki oraz centrum handlowego Złote Tarasy. Idealna lokalizacja hotelu sprawia, że jest on doskonałym wyborem dla osób przebywających w Warszawie w interesach. Basen w hotelu zlokalizowany jest na 43. piętrze, dzięki czemu w trakcie kąpieli goście hotelowi mogą się zachwycać panoramą centrum Warszawy.
C.
Restauracja Amaro. Jest to restauracja, która w 2020 roku niestety zakończyła swoją działalność. W internecie możemy wyczytać, że powodem była wszechobecna sytuacja na świecie w tym czasie, której konsekwencją był lockdown związany z brakiem klientów. Cechą charakterystyczną restauracji było przygotowywanie dań w oparciu o świeże, regionalne i ekologiczne produkty. Ciekawostką jest fakt, że lokal był rekomendowany w wielu przewodnikach turystycznych.
D.
Restauracja Belweder. Restauracja zlokalizowana jest w sercu Łazienek Królewskich. W menu znajdują się przede wszystkim tradycyjne polskie dania, przygotowywane z ekologicznych produktów, jednak podane w nowoczesnej odsłonie. Na przykład pieczony gołąb z racuchami. Restauracja mieści się w wyjątkowym budynku nowej oranżerii w Łazienkach Królewskich. To budynek o ponad 150-letniej historii. Jak za dawnych czasów, wypełniają go okazałe tropikalne rośliny. Kuchnia Belweder to przede wszystkim polskie regionalne smaki, najwyższa jakość sezonowych produktów i dbałość o doznania smakowe. Restauracja od ponad 20 lat szczyci się prestiżowym odznaczeniem Michelin.
A?
Dom handlowy Witkac. To dom handlowy otwarty w listopadzie 2011 roku przy ulicy Brackiej 9 w Warszawie. Nazwa domu handlowego wywodzi się od ekscentrycznego polskiego artysty Stanisława Ignacego Witkiewicza. Witkacy mieszkał przy Brackiej 23. Dom dysponuje czterokondygnacyjnym parkingiem podziemnym, zdolnym pomieścić 187 samochodów.
B.
Hotel Intercontinental jest położony w samym centrum Warszawy, zaledwie 9,5 km od lotniska Chopina, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Warszawa Centralna, Pałacu Kultury i Nauki oraz centrum handlowego Złote Tarasy. Idealna lokalizacja hotelu sprawia, że jest on doskonałym wyborem dla osób przebywających w Warszawie w interesach. Basen w hotelu zlokalizowany jest na 43. piętrze, dzięki czemu w trakcie kąpieli goście hotelowi mogą się zachwycać panoramą centrum Warszawy.
C.
Restauracja Amaro. Jest to restauracja, która w 2020 roku niestety zakończyła swoją działalność. W internecie możemy wyczytać, że powodem była wszechobecna sytuacja na świecie w tym czasie, której konsekwencją był lockdown związany z brakiem klientów. Cechą charakterystyczną restauracji było przygotowywanie dań w oparciu o świeże, regionalne i ekologiczne produkty. Ciekawostką jest fakt, że lokal był rekomendowany w wielu przewodnikach turystycznych.
D.
Restauracja Belweder. Restauracja zlokalizowana jest w sercu Łazienek Królewskich. W menu znajdują się przede wszystkim tradycyjne polskie dania, przygotowywane z ekologicznych produktów, jednak podane w nowoczesnej odsłonie. Na przykład pieczony gołąb z racuchami. Restauracja mieści się w wyjątkowym budynku nowej oranżerii w Łazienkach Królewskich. To budynek o ponad 150-letniej historii. Jak za dawnych czasów, wypełniają go okazałe tropikalne rośliny. Kuchnia Belweder to przede wszystkim polskie regionalne smaki, najwyższa jakość sezonowych produktów i dbałość o doznania smakowe. Restauracja od ponad 20 lat szczyci się prestiżowym odznaczeniem Michelin.
Koniec zadania czwartego. Zadanie piąte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie. Wynalazcą, któremu zawdzięczamy większość postępów w pierwszej fazie rozwoju barwnej fotografii, jest Jan Szczepanik. Przyszedł na świat w 1872 roku w niewielkiej miejscowości Rudniki. Przyszły naukowiec swoją pierwszą wiedzę i umiejętności techniczne zdobywał w gimnazjum w Jaśle, a nieco później w krakowskim seminarium. Wykształcenie, które zdobył, pozwoliło mu zostać nauczycielem fizyki. Jednocześnie po zajęciach eksperymentował, modyfikował różne sprzęty i rozwijał zmysł techniczny. W 1888 roku przeprowadził się do Wiednia i, jak się potem okazało, była to dobra decyzja dla rozwoju jego kariery. Wynalazki naukowca zapewniły mu międzynarodowy sukces. O Szczepaniku pisała Ameryka i Europa, a jego nazwisko przewijało się na prestiżowych pokazach i wystawach. Bohaterowi naszego odcinka udało się też wzbudzić zainteresowanie bardzo popularnego amerykańskiego pisarza Marka Twaina. Artysta był tak bardzo zafascynowany postacią Szczepanika, że specjalnie dla niego napisał dwa opowiadania. Wciąż uważany jest za jednego z najwybitniejszych wynalazców na świecie, bo opatentował ponad 90 różnych wynalazków. Jan Szczepanik miał wielkie ambicje w dziedzinie nowoczesnych technologii. Wśród najważniejszych specjalizacji wyróżnić trzeba przede wszystkim fotografię i film. Szczepanik zaczął najpierw pracować nad uzyskaniem kolorowego obrazu. W latach 1902-1903 testował możliwości, jakie daje używanie kolorowych filtrów nakładanych na fotografię. Prowadzone eksperymenty pomogły mu wynaleźć specjalny, czuły na kolory papier fotograficzny. W 1906 roku udało mu się stworzyć urządzenie służące do pomiaru intensywności barw, jak się okazało, nieocenione dla wszystkich innowacyjnych fotografów. Nazwisko Szczepanika możecie już kojarzyć, ponieważ w naszej serii o historii nauki poświęciliśmy mu sporo miejsca, opowiadając o odkryciu przez niego kamizelki kuloodpornej. W Polsce pionierami barwnej fotografii obok Jana Szczepanika byli Stanisław Lilpop oraz Tadeusz Rząsa. Zdjęcia Rząsy ukazujące fragmenty Krakowa wciąż można oglądać w Muzeum Historii Fotografii. Wynalazcą, któremu zawdzięczamy większość postępów w pierwszej fazie rozwoju barwnej fotografii, jest Jan Szczepanik. Przyszedł na świat w 1872 roku w niewielkiej miejscowości Rudniki. Przyszły naukowiec swoją pierwszą wiedzę i umiejętności techniczne zdobywał w gimnazjum w Jaśle, a nieco później w krakowskim seminarium. Wykształcenie, które zdobył, pozwoliło mu zostać nauczycielem fizyki. Jednocześnie po zajęciach eksperymentował, modyfikował różne sprzęty i rozwijał zmysł techniczny. W 1888 roku przeprowadził się do Wiednia i, jak się potem okazało, była to dobra decyzja dla rozwoju jego kariery. Wynalazki naukowca zapewniły mu międzynarodowy sukces. O Szczepaniku pisała Ameryka i Europa, a jego nazwisko przewijało się na prestiżowych pokazach i wystawach. Bohaterowi naszego odcinka udało się też wzbudzić zainteresowanie bardzo popularnego amerykańskiego pisarza Marka Twaina. Artysta był tak bardzo zafascynowany postacią Szczepanika, że specjalnie dla niego napisał dwa opowiadania. Wciąż uważany jest za jednego z najwybitniejszych wynalazców na świecie, bo opatentował ponad 90 różnych wynalazków. Jan Szczepanik miał wielkie ambicje w dziedzinie nowoczesnych technologii. Wśród najważniejszych specjalizacji wyróżnić trzeba przede wszystkim fotografię i film. Szczepanik zaczął najpierw pracować nad uzyskaniem kolorowego obrazu. W latach 1902-1903 testował możliwości, jakie daje używanie kolorowych filtrów nakładanych na fotografie. Prowadzone eksperymenty pomogły mu wynaleźć specjalny, czuły na kolory papier fotograficzny. W 1906 roku udało mu się stworzyć urządzenie służące do pomiaru intensywności barw, jak się okazało, nieocenione dla wszystkich innowacyjnych fotografów. Nazwisko Szczepanika możecie już kojarzyć, ponieważ w naszej serii o historii nauki poświęciliśmy mu sporo miejsca, opowiadając o odkryciu przez niego kamizelki kuloodpornej. W Polsce pionierami barwnej fotografii obok Jana Szczepanika byli Stanisław Lilpop oraz Tadeusz Rząsa. Zdjęcia Rząsy ukazujące fragmenty Krakowa wciąż można oglądać w Muzeum Historii Fotografii. Koniec zadania piątego. Proszę teraz sprawdzić cały test. Koniec części Rozumienie ze słuchu.